Studio Polityka.
Dzień dobry. Kampania wyborcza nabiera tempa. Na opozycji cały czas trwają dyskusje na temat wspólnej listy, a liderzy Platformy Obywatelskiej atakują dziś nie tylko Zjednoczoną Prawicę, ale także Konfederację. Rosja z kolei zapowiedziała rozmieszczenie broni atomowej na Białorusi, a na Pomorzu złapano rosyjskich szpiegów. To dzisiaj niektóre z dzisiejszych naszych tematów. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi są dzisiaj w studio Radia Gdańsk Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Marek Formela, telefonicznie Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Was w studio.
Studio Polityka.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że ani Polska, ani NATO nie godzi się na stosowanie przez Rosję niedopuszczalnego szantażu nuklearnego. Zaznaczył, że zapowiadając rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, Władimir Putin pasożytuje na naszym strachu przed bronią jądrową. Łukasz Jasina przypomniał, że w tej sprawie zarówno Polska, jak i Sojusz Północnoatlantycki wydały zdecydowane oświadczenia.
Bardzo dobre i mocne wbrew pozorom oświadczenie. Zresztą my też wydawaliśmy oświadczenie, które powiedziało bardzo wyraźnie i podkreśliło, że Rosja pogarsza sytuację. Jest to kolejny i do tego jeszcze włączanie coraz mocniejsze Białorusi. To akurat dla nas Polaków było trochę ważniejsze w tą całą rosyjską machinę. Czy to będzie jedyna reakcja? Zobaczymy, bo spotkanie natowskie niedługo dość ważne w Brukseli. I zobaczymy, jaka będzie reakcja ministerialna na to wszystko, co się dzieje w tej chwili.
O braku wspólnej listy wyborczej opozycji zdecydowały ambicje polityczne Donalda Tuska, uważa tak szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Podkreśla on, że lider PO mógł chcieć zdominować inne ugrupowania.
Elektorat Platformy oczekiwał wspólnej listy, a widać wyraźnie, że tej wspólnej listy nie będzie, no i trzeba znaleźć winnych. Winnym nie jest rzekomo Donald Tusk, tylko chociażby Kosiniak-Kamysz czy Hołownia, ale jakby patrzeć na takie realia polityczne, no to w dużej mierze zadecydowały ambicje Donalda Tuska.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że na podstawie dowodów zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 23 marca na 3 miesiące aresztowano obcokrajowca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna przekazywał Rosjanom informacje o infrastrukturze krytycznej i pracy służb w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a po zatrzymaniu przyznał się do dostawianych mu zarzutów. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że na początku miesiąca zatrzymano również osobę przekazującą stronie białoruskiej informacje o Wojsku Polskim.
My wiemy i obserwujemy to niemal codziennie, że Rosjanie prowadzą bardzo agresywne działania w cyberprzestrzeni, prowadzą agresywne działania informacyjne, czy propagandowe, czy operacje dezinformacyjne. To takie działania są głównie obliczone na wywołanie pewnej psychozy, pewnej paniki w społeczeństwie. W ten sposób gra się emocjami naszych rodaków po to, żeby wywołać konkretne skutki czy decyzje polityczne.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski powiedział, że to Ursula von der Leyen, a nie dwóch niemieckich europosłów, jest odpowiedzialna za blokowanie unijnych pieniędzy dla Polski. Zaznaczył, że była to świadoma decyzja szefowej Komisji Europejskiej, a artykuł w niemieckiej prasie mają wybielić w oczach Polaków.
To jest próba przygotowania opinii, czy jakby wybielenia pani von der Leyen, która za to wszystko odpowiada, po to, żeby na przykład, gdyby startowała na sekretarza generalnego NATO, żeby Polska jej nie blokowała. I opowieści o dobrej pani von der Leyen i złych dwóch europosłach, szkodliwe bardzo. To naprawdę jest manipulacja opinią publiczną.
Po świętach wielkanocnych będzie dobry czas, aby ogłosić porozumienie w sprawie wspólnego startu do Sejmu formacji i Polski 2050, uważa poseł PSL Marek Sawicki. Polityk zaznaczył, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, trwają prace nad porozumieniem programowym. Marek Sawicki mówi, że w kampanii wyborczej jego partia będzie promowała propozycje socjalne, program mieszkaniowy i zwolnienia ze składek dla pracowników i przedsiębiorców.
Wdowią emeryturę już Platforma przejęła i Lewica przejęła, więc cieszymy się, że ma on swoje poparcie. Własny kont, projekt PSL-u. No i oczywiście kwestia wzmacniania aktywności zawodowej, a więc praca się opłaca, czyli praca na drugi etat. Bez opodatkowania, bez uskładkowania, także praca na nadgodzinach, również dla samozatrudnienia dobrowolny ZUS.
Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Donaldowi Tuskowi kłamstwo w sprawie Baltic Pipe. W minioną niedzielę w Sosnowcu szef Platformy Obywatelskiej stwierdził, że był inicjatorem budowy gazociągu norweskiego. Politycy rządzącej partii przypominają, że w 2014 roku, kiedy przewodniczący PO był premierem, mówił, że Polska nie potrzebuje gazu z Norwegii. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek wskazał również, że Donald Tusk mylił się w kwestii przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze i w sprawie zaopatrzenia Polski w węgiel.
Okazało się, że to Donald Tusk podobno wymyślił Baltic Pipe. Pamiętamy wypowiedzi Donalda Tuska o rtęci w Odrze. Wszyscy dobrze wiemy, że była to nieprawda. Przez wiele miesięcy straszono polskich obywateli, również robiła to Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem, że węgla nie będzie, a Polacy będą zamarzali. To wszystko pokazało się jedną wielką mrzonką, bajkami, które należy wsadzić tam, gdzie powinny te bajki być odkładane.
Transformacja energetyczna jest ważna, ale nie może odbywać się kosztem osób mniej zamożnych, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Unia Europejska zdecydowała, że po 2035 roku nie będzie można kupić nowych samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. Minister Piotr Miller uważa, że decyzja wspólnoty jest nieprzejrzysta, a Polska od początku sprzeciwiała się rozwiązaniom, które mogą być bardzo trudne do wdrożenia.
Transformacja energetyczna oczywiście to jest jeden z ważnych elementów budowania też przyszłości Unii Europejskiej i generalnie przewagi technologicznej, ale nie może to się odbywać w takim tempie, bo za takie tempo będą płacić osoby mniej zamożne, osoby średnio zamożne, a bogaci sobie poradzą i to jest właśnie ten problem, który jest w tej całej filozofii, którą przyjęła Unia Europejska, to znaczy, że koszty transformacji energetycznej przekłada na tych mniej zamożnych, a nie na bogatych.
Studio Polityka.
Panowie, przejdziemy dzisiaj w kilku wymiarach do spraw polskich, ale zacznijmy od tego, co się dzieje za wschodnią naszą granicą i wokół wojny na Ukrainie. I pytanie do Andrzeja Potockiego, który bardzo dokładnie obserwuje to wszystko. Co oznacza dla Polski zapowiedź rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi?
No na pewno jest to krok w tył, jeśli chodzi o porozumienia o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. I tutaj teoretycznie można by powiedzieć, że Rosjanie już w obwodzie królewieckim posiadają instalacje do instalacji tego typu broni masowego rażenia, tylko...
Ale instalacje czy broń tam mają?
Na razie instalacje. Zdaje się, oficjalnie tam broni masowego rażenia nie trzymają, chociaż z ruskim nigdy nic do końca nie wiadomo. Ja mówię o oficjalnej wersji. W każdym razie to jest o tyle mało groźne dla Polski, że okręg kaliningradzki nie jest dużym terytorium. W związku z tym w przypadku konfliktu następuje automatyczne, potężne uderzenie rakietowe NATO i okręg kaliningradzki nawet niekoniecznie bronią masowego rażenia, po prostu konwencjonalną. Te instalacje znikają z powierzchni ziemi. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, to tu jest trochę gorzej, bowiem to jest duży kraj i w ten sposób te instalacje mogą tam przetrwać te uderzenie. Ale problem też polega na tym, i to w zasadzie jest podstawa tego wszystkiego, że w ten sposób Rosjanie przesuwają rakiety średniego zasięgu do granicy z Polską. I Polska znajduje się w tej chwili, może się znaleźć, o ile te rakiety tam wylądują, właśnie w systemie rażenia rakietami średniego zasięgu. A co za tym idzie, czas na reakcję będziemy mieli mniejszą, aniżeli w przypadku rakiet dalekiego zasięgu, które potrzebują trochę czasu, żeby dolecieć do celu. No i to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że Rosjanie łamią porozumienia START w przypadku, gdyby tę broń tam umieścili, co jest kolejnym rowem wykopanym przez Władimira P. w stosunku do cywilizowanego świata. A po trzecie, to jest może jakiś plus tej całej sytuacji, że to jest doskonały pretekst dla naszego rządu, żeby przyspieszyć pracę przy wejściu do programu Nuclear Sharing, który, jak wiadomo, polega na tym, że Amerykanie udostępniają swoją broń atomową takim państwom jak Polska. Oczywiście tam jest jej użycie obwarowane ograniczeniami, ale w tej sytuacji na naszym terenie znalazłyby się już rakiety uzbrojone w broń atomową. I taka sytuacja ewidentnie tworzy podstawy do tego, żeby w Polsce natychmiast wracać i dyskutować z Amerykanami o instalacji programu nuclear sharing.
No to pytanie do Marka Formeli. Czy posiadając na terenie Polski broń atomową będziemy bezpieczniejsi, czy jednak nie?
No, dynamika tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, jest trudna do oszacowania. Odnosimy się do tego, co się wydarzyło, a to, co może się wydarzyć, jest dużym znakiem zapytania i zależy od przebiegu walk na froncie rosyjsko-ukraińskim. Więc w zależności od tego, jak Rosjanie będą postrzegali swoją pozycję, ich reakcja, w tym także reakcja związana z na przykład punktowymi ładunkami i bronią jądrową, może być nawet nieobliczalna. Nie wiem, czy posiadanie ładunków jądrowych w Polsce zwiększy poziom naszego bezpieczeństwa, czy też stanie się pewnego rodzaju nowym pretekstem do eskalacji konfliktu przez naszych wschodnich sąsiadów. Nie podejmuje się rozstrzygać tej kwestii.
No właśnie, bo podstawową kwestią jest chyba to, czy to jest zapowiedź realnych działań, czy jednak blef ze strony prezydenta Rosji, Andrzej Potocki.
To może być blef na tym etapie konfliktu, ale to nie musi być blef w przyszłości.
Andrzej Potocki?
No to jeżeli to jest blef, to na pewno rozdzwoniły już się te tajne telefony pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą i odpowiednie sformułowania padają w tych rozmowach. Jak to się skończy, zobaczymy, ale to do końca nie musi być blefem, bowiem jest jeszcze jeden pewien plus dla Rosjan, że broń atomowa na Białorusi umacnia pozycję Łukaszenki i w tym momencie Zachód, sparaliżowany strachem przed uderzeniem atomowym, może już tak niezbyt chętnie popierać organizatorów przewrotu na Białorusi, który najprawdopodobniej nastąpi w sytuacji, gdyby Ukraina wygrała wojnę. Także Putin myśli tutaj w tym kierunku dosyć perspektywicznie i w ten sposób umacnia pozycję Białorusi. My nie możemy moim zdaniem absolutnie bać się tego typu zagrywek ze strony Kremla, bowiem Kreml tylko na to czeka. I każda nasza słabość będzie tam postrzegana jako ich zwycięstwo. My musimy twardo iść i pokazać Rosji, że my się po prostu nie boimy i jesteśmy gotowi na przyjęcie tego typu straszaka, bo przecież Putin nic innego nie robi od początku wojny, tylko raz na jakiś czas straszy tą bronią atomową. Jej użycie by było de facto końcem Rosji, z czego on sobie najprawdopodobniej doskonale zdaje sprawę. I teraz wpadł na pomysł eskalacji tego konfliktu, żeby przesunąć tę broń na Białoruś. Natomiast moim zdaniem dla naszego własnego bezpieczeństwa musimy tutaj twardo powiedzieć nie i starać się zainstalować również wyrzutnie atomowe na naszym terenie, bo inaczej Rosja pomyśli, że Polska zaczyna się bać Rosji, co w przypadku tego typu osobowości, co osobowość Władimira P., jest po prostu dla nas zabójcze.
Dobrze, panowie, lekko zmieniając temat, bo wszyscy widzimy, że wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Wiedzą o tym nawet ci, którzy cynicznie temu zaprzeczają. Więc widzimy i dzisiejsza informacja. Inflacja w lutym 18,4%, w marcu 16,2%, spadek o 2,2%. Wiem, panowie, że ekonomicznie nie jesteśmy wybitnymi specjalistami, ale pod względem politycznym, bo inflacja jest wykorzystywana także w polityce i to bardzo mocno. Pytanie do Marka Formeli. Czy można ten trend zacząć traktować jako trend, który do jesieni będzie obowiązywał i ta inflacja będzie spadała, wybijając argumenty opozycji chociażby z rąk?
No rzeczywiście masz rację, mówiąc o politycznym znaczeniu inflacji, bo zapowiedzi na ten miesiąc czy na kolejne miesiące przewidywały zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków, części członków Rady Polityki Pieniężnej rządu, że ta inflacja będzie jednak spadać. Więc ta informacja potwierdza, że rząd komunikuje się w sposób rzetelny ze społeczeństwem i te makroekonomiczne dane się poprawiają, co może oznaczać, że w otoczeniu Donalda Tuska grają już w tej chwili larum, bo inflacja obok braku węgla i różnych innych okoliczności związanych z zimą miała być jednym z tych, czy była wykorzystywana jako jeden z elementów polityki wobec Zjednoczonej Prawicy krytycznej. To był jeden z tych fundamentów, na którym liczono, że zima i wiosna przyniosą zmiany nastrojów społecznych w Polsce, co jak wiadomo się nie stało. I teraz ta informacja o spadku o około 2% oznacza, że środki podjęte przez rząd w dłuższej perspektywie były środkami słusznymi. Ja weźmy też pod uwagę, że to są też konsekwencje i echa działań podejmowanych 2-3 lata temu związanych z tarczami osłonowymi, z tym, żeby nie likwidowano miejsc pracy, żeby ludzie nie tracili podstaw swojej egzystencji i ceną za to, ceną, która wynikała nie tyle z wyrachowania politycznego, co z próby utrzymania pewnej spójności społecznej w Polsce, był wzrost inflacji. I ten wzrost inflacji jest niższą ceną niż za spokój w Polsce i za pewnego rodzaju dobrostan, w którym spędzamy te trudne miesiące, niż gdybyśmy płacili gigantycznym wzrostem bezrobocia na skutek abdykacji państwa.
No, żeby powiedzieć, wielu polityków Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle opozycji szeroko rozumianej, widzę, że inflacja jest im na rękę. Andrzej Potocki.
To zdecydowanie tak, ale spadek inflacji już nie jest im na rękę. I tego się
larum grają
i tego się towarzystwo najbardziej obawia. No, według prognoz banku, Polskiego Banku Centralnego, inflacja ma spadać, a jesienią ma osiągnąć wynik jednocyfrowy, czyli jest w granicach 7%. O ile te prognozy się sprawdzą, no to rzeczywiście tu opozycja traci wiele punktów ze swojego programu, bo to jest jedyny program, gdzie jest jasno powiedziane.
Jedyny program ogłosił senator Klejna na łamach przed mikrofonami Radia Gdańsk. Przypomnę, nie ogłosimy programu, bo zdezorganizuje polską gospodarkę.
No tak, ale to wchodzi w skład tego programu. Ja miałem na myśli program pod tytułem Im gorzej, tym lepiej dla Platformy Obywatelskiej. Im gorzej dla państwa polskiego, tym teoretycznie lepiej dla Platformy Obywatelskiej. I z tego założenia wychodzą politycy opozycyjnego ugrupowania zwanego Platformą. W związku z tym, ponieważ do tej pory bardzo głośno, inflacja jest odczuwalną konsekwencją tego, co dzieje się na świecie, co się działo w Polsce w czasie pandemii, o czym zresztą tutaj mój rozmówca Marek Formela dobrze to wyjaśnił. I teraz nastąpiłby wielki zawód dla opozycji, gdyby ta inflacja miała zacząć spadać, a tak się zaczyna powoli dziać, bowiem jeżeli porównamy marzec tego roku z marcem ubiegłego roku, no to ta inflacja jest mniejsza w stosunku do poprzedniego miesiąca o ponad
2%.
Dokładnie tak.
No właśnie, panowie, do innych tematów politycznych z polskiego podwórka wrócimy po krótkiej przerwie na reklamę.
Studio Polityka.
11.31, Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Andrzej Potocki, portal w polityce.pl, tygodnik sieci i Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl są razem ze mną. Panowie, kolejny temat, który w tym tygodniu wybrzmiał dosyć mocno. Samochody elektryczne. Po 2035 roku nie będzie można kupić nowych samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. Będzie można kupić samochody elektryczne. Przeciwko temu opowiedziała się Polska i Włochy. Wstrzymała się Rumunia i Bułgaria, ale Unia Europejska zdecydowała, że tak będzie. Czy to jest kolejny pomysł, który zdecyduje o tym, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej? Zadam takie może mocne pytanie, ale no, to pytanie pada w rozmowach chociażby przeciętnych ludzi, którzy wiedzą, jakie są ceny samochodów elektrycznych i wiedzą, że te ceny przez te kilka lat nie spadną. Marek Formela.
No to jest rzeczywiście, to może być taki moment, w którym obywatele w Europie, nie tylko w Polsce, nie tylko we Włoszech, wybudzą się z pewnego letargu i zaczną się interesować trybem, w jakim do agendy posiedzeń Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej trafiają dziwne projekty, które komplikują, czy mają komplikować życie setkom milionów obywateli. Kto jest pomysłodawcą, gdzie jest inspiracja, kto lobował za takimi pomysłami, jaką ścieżką te projekty od różnych luźnych pogawędek i idei trafiają na ważne biurka i przeoblekają następnie formę projektów rozporządzeń. Mam wrażenie, że olbrzymia część tej pracy związanej z przygotowaniem różnych dziwnych decyzji, które następnie pan Timmermans, czy też politycy jemu sprzyjający, czy z nim współpracujący wciągają na sztandar Unii Europejskiej, bierze się z jakichś pozademokratycznych sposobów postępowania. No, rodzi to pytanie o zależność administracji brukselskiej od woli demokratycznie, od wyrażonej demokratycznie woli obywateli w kolejnych wyborach. Jakie znaczenie mają głosowania obywateli związane z wyborami swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i w jaki sposób obywatele są tak naprawdę traktowani trochę jak egipscy salachowie, którym mówiło się, że będzie zaćmienie słońca i w związku z tym należy wykazywać większe posłuszeństwo. No mam takie wrażenie, że są podejmowane całkowicie nieracjonalne próby wymuszenia zachowań, które mają gigantyczne znaczenie gospodarcze. To, którego być może jeszcze nie widać na poziomie gospodarczym polskich rodzin czy włoskich rodzin, ale które dokona restrukturyzacji przepływów finansowych, restrukturyzacji majątku, bogactwa, właściwie z powodów, które są do tej pory bliżej niezdefiniowane, bo zmiany klimatu są procesem, które są rozciągnięte w milionach lat i są częścią naszego życia. Tak jak pogoda jest klimatem jednego dnia, tak miliony dni tworzą klimat epoki, klimat czasu, więc jesteśmy ofiarą w tej chwili czy przedmiotem gigantycznej manipulacji. Dobrze, że ktoś w polskim rządzie w tej sprawie powiedział nie, bo już tak kończąc ten wątek, no to sama idea samochodów elektrycznych jako elementu sanacji klimatu kończy się tak jak ostatnio w Tuchomiu, czyli gaszeniem 20 godzin w specjalnych wannach samochodu elektrycznego, który się zapalił. Pozostaje kwestia pozyskiwania energii, utylizacji tych samochodów. Mamy do czynienia z zamachem na wolność wyboru obywateli w Unii Europejskiej.
No to pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy tak naprawdę samochody elektryczne, Europa będzie sobie jeździła samochodami elektrycznymi, cały świat będzie jeździł samochodami spalinowymi, klimat się przez to nie polepszy. Czy to jest ten element, bo to jest jeden z elementów tak zwanego Zielonego Ładu, który chce być wprowadzany przez liberalne środowiska polityczne w Europie. Czy to jest element, który po raz kolejny, z którego po raz kolejny, nie wiem, Amerykanie czy Chińczycy się śmieją po prostu?
Trudno się im dziwić, że się śmieją, no szczególnie Chińczycy, którzy produkują akumulatory na rynek europejski. I tutaj ja wcale nie jestem taki pewien, czy Europa będzie jeździła samochodami elektrycznymi, bowiem samochodem elektrycznym można sobie pojeździć po mieście. Nawet ma dobre przyspieszenie, ale kwestia ładowania. Otóż, żeby przejechać z Gdańska do Warszawy nie jakimś elektrykiem za 300-400 tysięcy, ale nawet i te nie są w stanie dojechać na jednym akumulatorze.
No ale panie redaktorze, kiedyś telefony komórkowe były wielkości walizki i teraz są dużo mniejsze.
No to nie jest takie, ja nie wiem, czy to jest dobra analogia. To jest kwestia energii. Ludzkość w produkcji energii nie posunęła się zbyt daleko. To by były przełomowe decyzje. Wydaje mi się, że to jest raczej technicznie niemożliwe, żeby te akumulatory mogły pracować na dystansie tam powiedzmy sobie 600 kilometrów, jaki jest potrzebny normalnie, bo po to są samochody, żeby nie jeździć koleją, tylko żeby się wygodnie przemieszczać z miasta do miasta. W związku z tym raczej grozi, po pierwsze grozi nam paraliż na drogach, bo znaczy paraliż, no pustki na drogach tam grożą, ludzie będą musieli poruszać się pociągami, bądź też na piechotę, albo nie wiem, no, czy
kolej,
nie lepiej.
Polska kolej się rozwija.
No dobrze, ale to, z kolei wysiadam na dworcu, muszę wziąć taksówkę i jechać sobie gdzieś dalej, natomiast samochodem mogę dotrzeć od punktu do punktu. No nie będę wymieniał zalet po prostu samochodu. Kolej ma swoje, samochód ma swoje. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W każdym razie tu grozi co innego. Tu grozi nam paraliż przemysłu samochodowego, która może skończyć się po prostu jak nie recesją, co jest na pewno, to kryzysem na Zachodzie. W związku z tym Zachód, Europa Zachodnia piłuje sobie gałąź, na której siedzi, robi to w sposób konsekwentny. A jak to w praktyce wygląda, to widzimy po Grecie Thunberg, która 5 lat temu opublikowała swoje tweety pod tytułem, że w 2020 roku, 2023 roku nastąpi koniec świata z powodów klimatycznych. No i teraz te kwity trzeba, te tweety trzeba kasować. No.
Ale
i
była dzieckiem jeszcze wtedy.
No teraz też dalej niewiele rozumie z tego, co się dookoła dzieje. Jest manipulowana przez lobby, przez Bloomberga, przez inne organizacje, które lobbują właśnie za zmianami klimatycznymi, bo po prostu to jest dla nich dobry biznes. Niestety, no, Zachód dał sobie wmówić pewne teorie. Tam propaganda proklimatyczna działa na pełnych obrotach i ludzie, tak jak w przypadku agresji na Ukrainę, nie są w stanie trzeźwo ocenić zagrożenia Rosji, tak tutaj nie są w stanie już trzeźwo ocenić zagrożenia w postaci wymiany samochodów spalinowych na samochody elektryczne i wielu innych rzeczy. Po prostu tamci ludzie przestali myśleć, ulegają tylko i wyłącznie jakimś emocjom, które podawane są jako papka medialna i dobrze jest, no jak się nie wierzy w Pana Boga, no to szuka się gdzie indziej, to szuka się taki Greta Thunberg, szuka się, jest tak bardziej filozoficznie może do tego podchodzę, aczkolwiek to też nie jest zły kierunek. Niemniej jednak, no to grozi, moim zdaniem to grozi bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, a przede wszystkim no, takie państwa jak Niemcy, które żyją z przemysłu samochodowego. Ja nie wiem, czy Europie uda się przekonać społeczeństwa europejskie do przesiadki na samochody elektryczne, bowiem po prostu jest to pozbawienie się możliwości transportu z miasta do miasta, bo w tej chwili jest to po prostu niemożliwe na jednym samochodzie, w samochodzie elektrycznym przejechać odległość z Warszawy do Gdańska.
No to kończąc ten temat, jeszcze jedno pytanie do redaktora Marka Formeli. Jak pan redaktor ocenia komentarze, które mówią o tym, że nie powinniśmy krytykować właśnie tego rozwiązania, bo przecież to jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu, żeby właśnie produkować jakieś chociażby części, czy może całe samochody, mówi się przecież o programie Izera, właśnie w Polsce.
No to jest pewna próba mistyfikowania tego problemu. Źródłem pewnego ryzyka i zagrożenia jest cały system przygotowania produkcji tych akumulatorów, baterii, które dla pozyskania, dla wyprodukowania których trzeba pozyskać rzadkie surowce, które są wydobywane poza Europą, często w skandalicznych warunkach, przy eksploatacji pracy dzieci, przy niszczeniu środowiska naturalnego daleko od Europy, więc to wygląda trochę tak, że my próbujemy jak struś schować głowę w piasek i uznać, że Europa będzie enklawą zielonego dostatku. Co ciekawe, ci wszyscy, którzy próbują z tego wiatru czasu uzyskać korzyść polityczną, jak pan prezydent Trzaskowski, czy pani prezydent Dulkiewicz, czy nawet gość pana redaktora, pan Boraski, co prawda postulują intensywnie, żeby korzystać z zielonej energii, chodzić pieszo, jeździć rowerem, ale na wszystkie ważne spotkania i nieważne spotkania przyjeżdżają samochodami. Zatrudniają często do tego jeszcze sobie kierowców. Samochodów tych nie zmieniają, czyli wystawia się festiwal hipokryzji obywatelom po to, żeby odebrać im możliwość racjonalnego, rozsądnego dokonania wyboru, a w tle, tak jak Andrzej wspomniał, z tyłu są wielkie, gigantyczne fundusze, dla których nagła zmiana struktury rynku motoryzacyjnego oznacza szansę na gigantyczną alokację swoich aktywów, więc jesteśmy w tej chwili w jakiejś takiej początkowej fazie manipulacji, która ma też przywołany przez redaktora Potackiego wymiar filozoficzny, choć Greta Thunberg jest marnym misjonarzem tego projektu.
Dobra, panowie,
ja sobie nie wyobrażam. Na przykład jeszcze samochody osobowe to pół biedy, aczkolwiek też to jest w tej chwili nierealne, żeby takowy stworzyć, który, jak wspomniałem, połączy Gdańsk z Warszawą, ale do tego dochodzą ciężarówki, a wojsko, a czołgi, to taki czołg potrzebowałby dwie ciężarówki akumulatorów dziennie, żeby przejechać 100 kilometrów. No przecież to jest jakaś w ogóle paranoja, co oni wygadują.
Może czołgi będą wyłączone. Panowie, zmieniając temat i zadam pytanie Andrzejowi Potockiemu. Dlaczego Zjednoczona Prawica zapomniała o tym, że inicjatorem Baltic Pipe był Donald Tusk?
No ja właśnie też się zastanawiam. To bardzo poważny problem. No przecież wiadomo, że ojcem chrzestnym zarówno gazoportu, jak i Baltic Pipe był nie kto inny, jak Słońce Peru. Wybitny przywódca naszego narodu, Donald Tusk, który tak jak za Stalina...
No ale mówmy poważnie.
No to ja mówię, za Stalina też praktycznie ukazywało się bardzo wiele książek, gdzie nauka radziecka zna takie przypadki i nauka radziecka była zawsze pierwsza. No jak wiadomo, lampę stworzył sowiecki uczony Lampow i tutaj podobnie Tusk stoi za każdym większym projektem, jaki jest w Polsce. No po prostu kłamstwa, które ten przywódca polityczny wygłasza, to już naprawdę człowiek się za głowę łapie, jak można w ten sposób traktować swoich wyborców, skoro w ciągu dosłownie 10 minut można sprawdzić jego prawdomówność. Fachowcy od propagandy zawsze mówili, że w opowiadanie rzeczy, które następnie się dementuje w miarę szybko, czyli już następnego dnia, przynosi bardzo poważne straty dla danego ugrupowania. To jest stara zasada propagandy, o której Donald Tusk wydaje się nie pamiętać. I też te spadki sondażowe, które ma Platforma Obywatelska, bo ostatnio one już nawet sięgają 2-3 punktów procentowych, co jak na polskie warunki jest stosunkowo dużo, są spowodowane właśnie wygadywaniem tego typu bredni, które później są dementowane. Bowiem przecież wystarczy zestawić jego wypowiedzi z tamtych czasów, z czasu powstawania Baltic Pipe'u, kiedy on generalnie krytykował sprowadzanie gazu z Norwegii. Uważał to za rzecz niepotrzebną, bowiem po co z Norwegii, skoro mamy gaz z Rosji, tak w dużym skrócie. I podpinanie się teraz pod to, że on był projektantem Baltic Pipes, jest kompletnym absurdem, bowiem z zarządów PO przeciągano zarówno budowę gazoportu, jak i budowę Baltic Pipe. Przecież ten rurociąg i ten gazoport powinien być gotowy jeszcze za czasów 8-letnich rządów PO. No co to jest kwestia? Jest kwestia paru lat zbudowanie czegoś takiego. Przez 8 lat nie zbudowali nic. Miałem sygnały z firm, które pracowały przy gazoporcie, jakie tam były kłopoty z rozliczaniem się, jakby ktoś specjalnie torpedował tempo posuwania się tej budowy naprzód. No to jest to dowód tego, przyszedł PiS raz, dwa, to wszystko skończył i jedną inwestycję i drugą inwestycję. No ale teraz Słońce Peru, Donald Tusk chwali się, że to on. No to jest śmieszne po prostu.
No dobrze, no to Marek Formela teraz. Marek Belka w 2019 roku stwierdził w jednym z bardzo głośnych wywiadów, wywiadów, że w polityce trzeba po prostu kłamać. Więc Donald Tusk stosuje się do tego.
No tak, i każde i kłamstwo kłamstwem poganiać, żeby nie można było go złapać. Ostatni tygodnik...
Bo jedno kłamstwo przykrywa drugie kłamstwo. To trzeba kłamać błyskawicznie jak karabin maszynowy, wyrzucać siebie te kłamstwo.
No więc tak, prawda w polityce ma wymiar tischnerowski. Natomiast ponieważ może redaktorowi Potockiemu nie jest zręcznie, więc ja powiem, że w ostatnim numerze sieci redaktor Pyza pofatygował się posłuchać Donalda Tuska w żywcu i napisał bardzo, bardzo prosty tekst pod tytułem 13 kłamstw z żywca. Wysłuchał wystąpienia byłego premiera, byłego szefa Rady Europejskiej i w 13 krótkich punktach pokazał skalę nierzetelności, skalę półprawd pokrytą potokiem słów Tuska, który próbuje się pokazać na tych spotkaniach jako wrażliwy gość, który współodczuwa każdy kłopot każdego słuchacza. Tymczasem brnie od jednego kłamstwa do drugiego. Poza wielkimi kłamstwami, takimi, które już postawał minister Horała, dotyczącymi na przykład CPK, jest też pełno drobnych kłamstewek związanych na przykład z okolicą Żywca. Nie wiem, na czym polega fenomen współczesnej myśli politycznej Donalda Tuska, bo jeżeli tą myślą polityczną jest mistyfikowanie własnych wcześniejszych dokonań lub braku dokonań, zaniechań, to Donald Tusk osiągnął, ku mojemu zaskoczeniu, niebywały poziom hipokryzji w prowadzeniu swojej działalności publicznej. Każdy, kto chce wiedzieć, co Donald Tusk chciał serio zrobić w polskiej polityce, a czego nie zrobił, powinien przeczytać jego pierwsze exposé z 2007 roku, w którym rzeczywiście wystawił obywatelom do wykupienia poważny weksel merytoryczny. Potem się okazało, że z tego, co zapowiedział, zrobił niewiele, albo robił wprost przeciwnie rzeczy zupełnie inne, jak wiek emerytalny, jak sprawy funkcjonowania służby zdrowia, czy zamrożenie płac w budżetówce. To warto powtarzać, bo wtedy Donald Tusk mówił, że jest obowiązkiem pracodawcy rzetelne płacenie swoim pracownikom. Rząd, nie waloryzując wynagrodzeń, rząd Donalda Tuska był nierzetelny wobec swoich własnych pracowników, którzy na jego wizerunek pracowali.
No tak, ale jeżeli wyborcy słyszą, że w momencie, kiedy Platforma dojdzie do władzy, to po pierwsze inflacja spadnie natychmiast, prawie do zera, pojawią się pieniądze z KPO, które Donald Tusk przywiezie.
Benzyna po 5 złotych, powiedziała
benzyna, pani. Benzyna po 5 złotych, w dodatku jeszcze
już
Niemcy.
Nie po 7, jak prezes Krawiec z premierem Tuskiem debatowali, ale już po 5 będzie.
Tak jest, a w dodatku jeszcze Niemcy nam sami reparacje przyślą, bo to też Donald Tusk stwierdził, że przecież te reparacje trafią do Polski natychmiast, zaraz po objęciu rządu przez Platformę. Są tacy, którzy w to wierzą. Są tacy, którzy w to nie wierzą, ale część tych, którzy w to wierzy, będą głosować na Platformę. Mimo wszystko, Andrzej Potocki.
No, wiara to jest poważna sprawa. Na to się nic nie poradzi. Jeżeli ktoś wierzy, no to już wierzy. Pytanie jest takie, czy Tusk jest godną osobą na to, żeby wierzyć w niego, a nie w to, co się dzieje dookoła, czyli w realny świat. No, jeżeli ktoś lubi żyć w świecie wirtualnym, no to pewno słucha tych słów Donalda Tuska i spija z jego ust dosłownie, a potem czeka tylko, żeby pobiec z kartką wyborczą do urny i zagłosować. A co się potem będzie działo? No, najważniejsze, że PiS został odsunięty od władzy. O ile ten cały program, w co osobiście bardzo wątpię.
Klub programu. Jedna podstawa programowa.
Tak jest. No, a cała reszta to jest do tego dodatek obudowany właśnie kłamstwami, które trzeba w kółko powtarzać, albo które trzeba... Jedno nowe kłamstwo musi przykrywać stare kłamstwo, żeby te stare kłamstwo za długo nie pożyło, bo się jeszcze wyda. A jak ma się 5 nowych kłamstw, no to już te stare kłamstwo zanika. No, stara metoda manipulacji. Pytanie tak od... skuteczna. No to jest tutaj, jak już wspomniałem, na pewną grupę elektoratu tutaj nie ma po prostu szans, żeby do nich dotrzeć. Ludzie ci żyją w swoistej bańce medialnej i jak pokazują sondaże, elektorat pisowski znacznie bardziej interesuje się działaniami strony przeciwnej i bardziej ogląda i czyta media drugiej strony niż odwrotnie. Typowy elektorat, typowy taki wyborca Platformy Obywatelskiej to jest człowiek, który żyje w bańce medialnej Gazeta Wyborcza TVN i więcej się niczym nie interesuje, bo uważa to za zdradę swoich ideałów i zdradę swojej postawy.
To jeszcze na koniec Marka Formele spytam o taki jeden konkretny przykład. Dlaczego, skąd się wziął ostatnio zmasowany atak polityków Platformy na Konfederację? Czy to jest obawa przed tym, że Konfederacja, chociaż zarzeka się, że absolutnie nie ma takiej możliwości, będzie chciała wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach, czy po prostu chęć zdyskredytowania kolejnej partii politycznej i pokazania też tym innym ugrupowaniom bardziej liberalnym, że jeżeli nie pójdziecie z nami, no to może was czekać taki sam los? Marek Formela.
No jeszcze się odniosę jednym zdaniem, zanim odpowiem na to interesujące słuchaczy pytanie, to wydaje mi się, że warto też zauważyć, że ten sposób komunikowania się Donalda Tuska, nierzetelny z opinią publiczną, udziela się także funkcjonariuszom partyjnym niższej rangi. Na przykład gość pana redaktora, pan Boraski, był łaskaw publicznie powiedzieć, że właściwie to nie miasto Gdańskie jest zleceniodawcą tego kontrowersyjnego systemu biletów Fala.
Tak jest. Nie tylko Gdańsk.
Tak, dokładnie, że nie tylko Gdańsk, ale przecież to właśnie pan Boraski odpowiada za komunikację. Pan Boraski w imieniu miasta Gdańska w ramach obszaru metropolitalnego zajmuje się tymi sprawami. I wreszcie pan Boraski jest w Radzie Nadzorczej Spółki InnoBaltica, do której miasto Gdańsk wkłada pieniądze, więc w ten sposób na każdym szczeblu komunikowania politycy Platformy Obywatelskiej, a pan Boraski jest nie tylko zastępcą prezydenta, ale także liderem powiatowym, gminnym partii w Gdańsku, uciekają od rzetelnego opisu wydarzeń, z których biorą udział. A przechodząc do Konfederacji, no moim zdaniem Platforma szacuje pewne ryzyko związane ze zwrotem, który zapoczątkował nowy przewodniczący Konfederacji, pan Mentzen, zapowiadający bardzo liberalny program gospodarczy tego ugrupowania, program operujący poza sferą socjalną, eliminujący właściwie aktywny udział państwa w prowadzeniu polityki społecznej. No to jest bardzo poważne ryzyko, które liderzy Platformy być może szybko dostrzegli, że on może oznaczać odpływ elektoratu liberalnego, takiego elektoratu liberalnego nie społecznie, ale liberalnego gospodarczo, takiego związanego z pierwotnymi założeniami takiego wulgarnego, prymitywnego, zwierzęcego, darwinowskiego liberalizmu, co może osłabić bardzo Platformę, a to z kolei może dać pewien napęd Konfederacji, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach Donald Tusk wykazuje jakąś taką słabość, szczególną predylekcję w stosunku do pomysłów lewicowych, do pomysłów lewicy. Kokietuje, chcąc osłabić ugrupowanie Czarzastego, pozbawić się pewnego uroku wśród wyborców lewicowych i nagle pojawia się zagrożenie ze strony liberalnej od takiego bardzo zdeterminowanego, powiedziałbym, chłopskiego liberalizmu pana Mentzena.
No właśnie, zobaczymy panowie, jak to będzie wszystko wyglądało. Niestety dzisiaj musimy postawić kropkę. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do Andrzej dnia. Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu życzę.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Studio Polityka.